Miłość. Co to znaczy w gabinecie seksuologicznym? Widzieliście na waszej kanapie kogoś, kto dopiero co się zakochał?
Często, zwłaszcza na terapiach indywidualnych. Zakochał się i cierpi, bo okazuje się, że to miłość bez wzajemności.
Czy my nie możemy mieć chociaż jednego rozdziału, gdzie wszystko będzie dobrze, a pacjenci zakochają się w sobie i będą żyli długo i szczęśliwie?
Gdyby tak było, nie zostaliby pewnie naszymi pacjentami. Cierpienie to jest to, co najsilniej przyciąga ludzi do gabinetów psychologicznych, a cierpienia w miłości nie brakuje. Nie bez powodu psychologiczne ośrodki interwencji kryzysowej obsługują często odrzuconych zakochanych.
A po czym poznać, że jest się zakochanym?
Przychodził do mnie kiedyś pacjent, który zadawał sobie to pytanie nieustannie. Na każdej, dosłownie każdej sesji prosił mnie: Pani Agato, niech pani powie, ja już jestem zakochany czy nie? Kocham czy nie kocham?
Skoro pytał na każdej sesji, to pewnie nie chciałaś mu powiedzieć.
Bystry jesteś. Wałkowaliśmy emocje, jeszcze zanim jego związek się rozpoczął. Wielu mężczyzn ma trudność z adekwatnym nazwaniem emocji, nie mówiąc już o radzeniu sobie z nimi. Pacjentowi nie mogłam tego powiedzieć, ale tobie już tak. Najważniejsze, żeby nie skupiać się tak bardzo na pytaniu kocham czy nie kocham, tylko na swoich odczuciach wobec tej osoby. Obserwować, jak się czuję, kiedy jej przy mnie nie ma, jak zmieniło się moje życie, odkąd ją poznałem, jak wpłynęło to na relacje z moimi bliskimi, a nie tylko koncentrować się na tym, czy są motyle, czy ich nie ma.
Zakochani, którzy do was przychodzą, zadają sobie te pytania?
Widzę dwa scenariusze. Zaczynają się bardzo podobnie. Pierwsza randka i jest chemia. Szczęśliwie okazuje się, że ta osoba, z którą zmaczowało mnie na Tinderze, rzeczywiście mi się podoba i na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Wracam do domu, idę spać, budzę się i przychodzę na terapię, gdzie opowiadam o swojej nowej relacji. Jeśli jestem osobą o dużej pewności siebie i lubię przeżywać emocje, to idę w tę nową relację, a na terapii opowiadam wszystko w euforii. A jeśli generalnie mam w sobie dużo lęku, to sesja z pewnością przerodzi się w szukanie dziury w całym. Znalezienie jakiegoś mankamentu, przez który ta nowa relacja nie może się udać.
Mam wrażenie, że często pacjenci proszą nas w tym zakochaniu, żebyśmy pomogli im uporządkować, co czują, bo zazwyczaj czują mnóstwo sprzecznych emocji.
To uporządkujmy po kolei. Co to jest zauroczenie?
Przeważnie nie mamy problemu z rozpoznaniem zauroczenia. Przejawia się między innymi tym, że chcemy z kimś spędzać czas, dużo czasu. Czujemy, że ta nowo poznana osoba jest kimś ważnym w naszym życiu. Zrobilibyśmy dla niej więcej niż dla innych. Chcemy tej osoby więcej i więcej. Chcemy z nią być bardziej i częściej. Słuchać jej, patrzeć na nią, być blisko niej.
A zakochanie?
Zakochanie to jest już decyzja o zbliżeniu się i pozwoleniu na zbliżenie się drugiej osobie.
Jak to się ma do tych wszystkich fantazji o miłości, która spada jak grom z jasnego nieba?
Czasem spada, czasem trzeba ją sobie wychodzić. Na początku mamy zauroczenie. Dopiero później przychodzi zakochanie, któremu towarzyszą trochę inne emocje. Nadal jest szczęście, radość, ekscytacja, ale też pojawiają się nadzieja i potrzeba deklaracji uczuć od drugiej osoby. Pojawia się chęć budowania relacji i bliskości emocjonalnej, czego jeszcze przed chwilą w ogóle nie było. Kiedy zaczynasz myśleć o przyszłości z tą osobą, to może być znak, że się zakochałeś. Zresztą sami pacjenci mówią, że zakochanie to była dla nich decyzja, że pamiętają moment, kiedy postanowili, że to jest to.
Wstali rano i zdecydowali, że się zakochają.
Jeśli całą noc analizowałeś, czy jesteś gotowy, żeby się otworzyć na drugą osobę, czy to już jest dobry czas, czy ta osoba cię nie odrzuci, czy zrozumie, czy na pewno ją tak dobrze znasz, jak ci się wydaje, to tak. Może tak być, że wstaniesz rano i powiesz: tak, idę w to. Ten proces decyzyjny często przenosi się też na naszą kanapę w gabinecie. Pacjent mówi na przykład, że nowy partner świetnie wygląda, ma super poczucie humoru, ale jest bardziej konfliktowy niż poprzedni. Zaczyna się ważenie, czy jestem w stanie to zaakceptować, czy jednak tęsknota za inną cechą będzie mi doskwierać. Pacjenci czasem mówią wprost, no przecież kiedyś trzeba kogoś wybrać.
I chodzi tutaj nie o osamotnionych pacjentów, tylko tych, którzy męczą się w końcu randkowaniem, ciągłymi poszukiwaniami, zauroczeniami. Przychodzi moment, w którym pojawia się potrzeba związania się z kimś na stałe.
Kiedy przychodzi ten moment?
Oczywiście nie ma dokładnej granicy, ale wśród naszych pacjentów przełomem są 30 urodziny. Wtedy przeważnie, bogaci w doświadczenia krótszych lub dłuższych relacji, jesteśmy gotowi pożegnać wyobrażoną wizję idealnego partnera czy partnerki i otworzyć się na zakochanie w kimś rzeczywistym. Z tym zakochaniem też jest tak, że jak ktoś nie chce się zakochać, to nawet gdyby stanął przed nim partner marzeń, to się nie zakocha. A jak chce, to zakocha się w każdym. Zakochanie to w dużej mierze decyzja.
Może i to jest decyzja. Ale przecież zakochanie to też motyle w brzuchu i różowe okulary. Wszystko w nich wygląda wspaniale. A jak coś nie jest wspaniałe, to jakoś cudownie znika z pola widzenia. Przyznacie, że to może być trochę niebezpieczny stan.
Trochę? Myślę, że nawet bardziej niż trochę. W różowych okularach rzeczywiście mamy problemy z widzeniem i możemy nie zauważyć, że ktoś nas naciąga, w końcu czego nie robi się z miłości.
Jak rozkochują w sobie naciągacze?
Jakoś od razu przyszedł mi na myśl film dokumentalny na Netflixie Oszust z Tindera. Tam były prywatne samoloty, Rolls-Royce'y, ekskluzywne hotele, egzotyczne wakacje, drogie restauracje. Simon Leviev, tytułowy oszust, miał przemyślaną strategię na to, jak rozkochiwać w sobie kobiety. Był chodzącą fantazją o tym, co powinien mieć mężczyzna. Wiele osób, które widziały ten film, wcale nie współczuło oszukanym kobietom, uważając je za naiwne. Ale było coś gorszego w tej niechęci wobec nich. To pytanie, które ludzie stawiali w komentarzach i recenzjach. Jak im się mogło wydawać, że taki mężczyzna zwróci na nie uwagę?
A oszust z Tindera w Warszawie, Słupsku, Ostrołęce będzie działał podobnie do tego z filmu?
Zaczyna się zazwyczaj podobnie, niezależnie od poziomu zamożności. Mamy osobę mniej atrakcyjną, czasem w jakimś kryzysie, czasem po prostu samotną i w jej życiu pojawia się druga osoba, zazwyczaj bardziej atrakcyjna, która zaczyna zaspokajać potrzeby tej pierwszej. Komplementy, atencja, prezenty, zaangażowanie, wspólne plany. Zamiast posłuchać intuicji podpowiadającej, że to zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, osoba numer jeden idzie za głosem serca i dostaje zachętę od świata, bo kolejne pragnienia i marzenia są spełniane. W przypadku kobiet na wejściu działają komplementy. Ona jest w niebo wzięta, że taki gość w ogóle na nią spojrzał. Opowiada, że kiedy zobaczyła jego profil w aplikacji randkowej, to wstydziła się przesunąć go w prawo, ale odważyła się, a teraz są już po wspaniałej pierwszej randce. Ani druga, ani trzecia randka nie nadchodzi, a ja słucham na kolejnych sesjach, że ona jest z nim w stałym kontakcie. Wczoraj zamówiła mu obiad do domu, bo siedzi cały czas na tej zdalnej pracy i w ogóle nie miał czasu zjeść. Puściła mu blika, bo strasznie chciał kupić im wyjazd do spa, ale coś mu się płacenie telefonem zawiesiło. Albo kartę zgubił, o czym zresztą opowiadał jej na tej jednej randce, na której byli. A tak w ogóle to widują się głównie wtedy, kiedy on musi zostać gdzieś szybko podrzucony, bo on nie ma samochodu. Wobec tego ona zaproponowała, że może go przecież podwozić. Nie raz czy dwa, tylko z 10 razy dzwonił do niej, bo rzekomo był w sytuacji podbramkowej i potrzebował szybkiej podwózki.
To musi być cholernie trudna sytuacja dla terapeuty. Słuchać osoby, która zakochuje się w takim oszuście.
Moje zadanie to pomóc pacjentce urealnić taką sytuację i być przy niej, jak do tego dojdzie. Kiedy zaczyna się nowa znajomość, nigdy nie zakładam najgorszego scenariusza, ale mam wgląd w osobowość, więc zawsze trochę wcześniej widzę, dokąd znajomość zmierza.
O co pytacie, żeby urealnić taką sytuację?
Czasem wystarczy jedno pytanie. Jak się pani czuje z tym, że po raz kolejny zawozi pani swojego chłopaka, a on nie proponuje randki?
Szybkie, bardzo intensywne wejście w nową relację wynika często z emocjonalnego głodu i potrzeby bliskości. Kiedy pojawia się ktoś uwodzicielski, atrakcyjny, zalewający komplementami, chcemy się nasycić tą bliskością ile wlezie. Trudno chyba o stan, w którym bylibyśmy bardziej narażeni na naruszenie naszych granic. Bycie darmowym Uberem dla oszusta matrymonialnego to i tak nie jest najgorszy scenariusz. Najsmutniejsze jest to, że ona woli być tym Uberem niż siedzieć sama w domu. Uświadomienie sobie tego było dla pacjentki bardzo bolesne.
Niebezpieczne to zauroczenie, aż mnie ciarki przeszły.
To oczywiście jest skrajny przykład tego, że kiedy jesteśmy zakochani, zapominamy o swoich granicach. Myślałam jednak o historii, którą opowiedziała mi niedawno pacjentka. Zgodziła się na seks bez prezerwatywy ze swoim chłopakiem. Wiem z wcześniejszych sesji, że obawia się chorób przenoszonych drogą płciową, a na dodatek nie stosuje żadnej dodatkowej antykoncepcji, choć nie planuje teraz ciąży. Siedziała przede mną i przekonywała mnie, że przecież zrobiła to w imię miłości, bo skoro go kocha, to powinna mu zaufać, że jest zdrowy. A na dodatek obiecał jej, że wysunie penisa z pochwy przed wytryskiem.
Chyba powinniśmy w tym miejscu przypomnieć, że stosunek przerywany nie jest skuteczną metodą antykoncepcji. Według wskaźnika Perla 10-35 kobiet na 100, które stosują tę metodę, zajdzie w ciągu roku w ciążę. Dla porównania 2-5 kobiet na 1000 zachodzi w ciążę, stosując jednofazowe tabletki antykoncepcyjne.
Tylko moja pacjentka bardzo dobrze to wszystko wie, ale działa wbrew sobie, zakochała się.
Co zrobić, żeby po zdjęciu tych różowych okularów nie wylądowało się z niechcianą ciążą i kiłą?
Porozmawiać z kimś bliskim. Gdy tylko pojawia się cień wątpliwości, czy chcę robić to, co robię, warto z kimś o tym porozmawiać. Najlepiej nie z jedną, tylko z kilkoma osobami. Sprawdzić, czy nie ma jakichś radykalnych różnic w tym, jak postrzegamy rzeczywistość. Zwłaszcza warto poznać perspektywę przyjaciółki czy przyjaciela, z którymi przeważnie podobnie odbieramy świat i którym ufamy, że dobrze nam życzą. Kiedy jesteśmy zakochani, pewnych rzeczy nie widzimy. To nie nasza wina, tak po prostu działają silne uczucia.
Przyjaciele i bliscy to jest też świetne ubezpieczenie w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Jedna z moich pacjentek, która nie przejawia zazwyczaj skłonności do podejmowania ryzyka, opowiedziała mi ostatnio, że przyszła z klubu do domu z 2 razy większym od siebie mężczyzną, którego ledwo znała. Jeżeli jedziesz do kogoś, wyślij przyjaciółce adres tego miejsca, a najlepiej podaj numer albo link do mediów społecznościowych osoby, z którą planujesz spędzić noc. Jeśli towarzysz tej przygody ma z tym problem, to dobry sygnał, żeby zakończyć wieczór. I zawsze pilnuj swojego kieliszka.
A gdyby to mój przyjaciel albo przyjaciółka ładowali się w taki podejrzany związek, reagować czy nie?
Są tacy, którzy twierdzą, że nie należy się wtrącać, ale przyznam szczerze, że ja się z tym po prostu nie zgadzam. Rozumiem obawę, że można dostać rykoszetem, jak się zacznie krytykować postępowanie bliskich zbyt dosadnie. Jednak trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś z moich bliskich nieustannie pożycza pieniądze nowo poznanej osobie, poświęca się dla niej bez opamiętania, daje się wykorzystywać, a ja nie reaguję.
To jak reagować?
Gdyby to dotyczyło mojej przyjaciółki, zwołałabym interwencję. Jeden na jeden może wywołać jakieś zupełnie niepotrzebne emocje. Kilka najbliższych osób i szczera rozmowa, w której nie ma oświadczeń, tylko są pytania. Jak się czujesz w tej relacji? Co od niego dostajesz, a czego on od ciebie oczekuje? Czy masz poczucie, że nie przekracza żadnych twoich granic? Kilka razy widziałam, jak moje przyjaciółki wchodziły w relacje, w których ktoś próbował je wykorzystać. Zawsze reagowałam. Ważne, żeby podczas takiej interwencji każda z osób miała przestrzeń, w której w sposób życzliwy będzie mogła opisać, jak widzi tę sytuację i o co się boi.
Po czym zorientowałaś się, że zaczyna się dziać coś niepokojącego w ich związkach?
Najczęściej po tym, że w opowieściach nowy facet był idealny.
Co? Przecież każdy, jak się zakochuje, to idealizuje partnera lub partnerkę.
To prawda. Ale idealizacja też ma swoje granice. Jeśli w opowieściach o tej nowej osobie słyszymy, że jest zupełnie bez skazy, wręcz posągowa, o nic nie można się przyczepić, to jest to sygnał alarmowy, red flag.
Jakoś tak już jest z tymi zbyt idealnymi, że szybko po zalewie komplementów, czasem nawet prezentów, pojawia się albo nadzór i kontrola, albo akurat tak się w życiu złożyło, że ta idealna osoba potrzebuje pożyczyć kilkadziesiąt tysięcy, nie ma gdzie mieszkać, lub wpada na pomysł, że zrobi sobie implanty i żeby nie było, że mówię tu o kobietach. Ludzie naciągają na implanty piersi, zębów, pośladków, niezależnie od płci.
Nie twierdzę, że każdy musi mieć jakąś smutną historię na początku relacji. A wiązać należy się tylko z osobami, które odbiegają od naszych fantazji o idealnym partnerze czy partnerce. Ale dla otrzeźwienia warto zrobić sobie taki test sprawności systemów bezpieczeństwa. Zapytać się po drugiej, trzeciej randce, co tak naprawdę lubię w tej nowej osobie. Czy rzeczywiście jej cechy, sposób zachowania, wartości mnie urzekają? A może jestem w takim momencie życia, że jestem potwornie wytęskniony i obsadzam tę nową osobę w roli księcia albo księżniczki ze swojej romantycznej fantazji? Zapytać się nie tylko o siebie, ale też przyjaciół, czy nie widzą w naszym zachowaniu jakiegoś schematu, który wcześniej nie skończył się dla nas dobrze.
Tyle mówi się teraz o granicach, o tym, że trzeba je poznać, a później nauczyć się ich bronić. A co z tym słynnym wychodzeniem ze strefy komfortu? Może związek też jest po to, żeby pchnąć nas w miejsca, w które sami nie odważylibyśmy się pójść?
Kluczowe jest to, żeby nie zabierać się do ochrony tych granic, jeśli wcześniej nie powiemy o nich osobie, z którą jesteśmy. Tu nie ma miejsca na niedopowiedzenia, a żeby dobrze opisać swoje granice, to trzeba je też mieć dobrze rozpoznane. Rzeczywiście sporo się mówi o granicach w takiej pop-psychologii i słyszę później o nich na kanapie podczas sesji. Czasem mam wrażenie, że to przekraczanie granic jest jak zaklęcie, które ma szybko załatwić jakąś trudną sytuację. Samo powiedzenie o chronieniu granic nic nie znaczy, nic nie wnosi. Jedna z moich pacjentek ma na Tinderze sporo par, ale angażuje się tak naprawdę tylko w dwie. Pierwszy facet w zasadzie odpowiada na wszystkie potrzeby, o których mówi podczas sesji. Zabiega o nią, wychodzi z inicjatywą, jest nią zainteresowany, dobrze im się rozmawia, wiele ich łączy. Ale za każdym razem, gdy on próbuje wprowadzić jakieś wątki erotyczne do ich komunikacji, to ona musztruje go, że przekracza granice. Drugi czat. Zupełne przeciwieństwo. Facet nie odpisuje regularnie, nie interesuje się jej życiem, wchodzi na czat tylko wtedy, gdy ma ochotę powymieniać z nią erotyczne wiadomości. W końcu napisał, że zamawia taksówkę, bo chce ją przelecieć. Od razu wysłała mu adres. Kiedy czuje, że rozdaje karty w relacji, to utwierdza się w tym, że potrafi zadbać o swoje granice. Ale już kiedy ktoś inny nadaje ton relacji, to traci kontrolę i zupełnie nie wie, jak rzeczywiście o te granice zadbać. To w tej drugiej relacji jest większe prawdopodobieństwo, że nie zdobędzie się na to, żeby powiedzieć nie, kiedy partner zaproponuje coś, czego nie chce.
Jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że jedno z partnerów ośmiela drugą osobę do stawiania czoła wyzwaniom. Nawet nie muszę szczególnie wysilać wyobraźni, bo znam taką parę, gdzie on jest podróżnikiem. Zaliczony Spitsbergen, wejście na Kilimandżaro, w planach Mont Blanc zimą, a ona? Tomatorką. On zabrał ją w podróż, razem wspinali się w Alpach po trasach zabezpieczonych łańcuchami. Technicznie nie jest to wymagające, ale potrafi dostarczyć adrenaliny. Ona była zachwycona. Sama pewnie nigdy nie wybrałaby się na taki wyjazd, w ogóle mało podróżowała, bo bała się latać. On o tym wiedział, dużo rozmawiali, w samolocie przez cały lot trzymali się za ręce, a w górach zadbał o to, żeby czuła się bezpiecznie. To jest na pewno wyjście ze strefy komfortu, ale właśnie bez przekroczenia niczyich granic. Ona miała poczucie, że w każdym momencie ich podróży może się z niej wycofać. Dlatego dzisiaj to jedno z ich lepszych wspomnień, które bardzo ich do siebie zbliżyło.
Wreszcie jakaś pozytywna historia. Nikt nikogo nie oszukuje, nie zdradza ani nie naciąga na kasę. Podpowiecie mi, jak zorientować się w nowym związku, że to jest to?
Chcesz zapytać, jak ten pacjent, czy już jesteś zakochany?
Dla kolegi pytam oczywiście. Bardziej chciałbym się dowiedzieć, jak zaczyna się związek, w którym dwie osoby mają szansę wzajemnie się uszczęśliwiać.
Od pacjentów, którzy wchodzą w zdrowe, uszczęśliwiające relacje, słyszymy, że kiedy widzą się ze swoimi partnerami, czują się przyjemnie, ale jednocześnie mają poczucie spokoju. Kiedyś usłyszałem takie zdanie. Emocje nabrały dzięki niemu kolorów. Czyli mamy to romantyczne uniesienie, pełniej przeżywamy świat, ale nie znaczy to, że czujemy tylko zachwyt. Gniew, smutek, złość to też emocje, które w związku mogą nabrać intensywnego kolorytu.
Zauważyłam, że partnerzy w takich relacjach, w których jest miłość i rzeczywiście dbają o siebie, czują, jakby byli ulepieni z tej samej gliny. Nie w ten sam sposób, ale właśnie z tej samej gliny. Nie zlepieni, tylko ulepieni. Są autonomicznymi postaciami, ale z tej samej materii. Moim zdaniem to ładna metafora, która de facto mówi tyle, że podzielają podobne wartości i w podobny sposób odczuwają świat. I wcale nie muszą być dla siebie idealni, żeby się kochać. Ją mogą wkurzać te jego pstrokate koszule, które tak bardzo lubi, a jego to, że guzdra się przed każdym wyjściem. Jak jesteśmy zakochani, ale dajemy sobie prawo zobaczyć niedoskonałości, to nie martwić się, tylko się cieszyć.
Nic dziwnego, że najtrwalsze są te relacje, w które wchodzą ludzie z podobnych środowisk. Filmy i literatura podpowiadają nam często coś zupełnie odmiennego. Ale to dlatego tak bardzo emocjonujemy się tymi historiami, jak to Kopciuszek związuje się z księciem, bo wiemy, że w prawdziwym świecie jednak trudno byłoby taką relację utrzymać. Nie postuluję, żebyśmy wrócili do aranżowanych małżeństw, ale pewnie w tym zwyczaju w naszej kulturze z zamierzchłej przeszłości było więcej sensu niż w baśniach o relacji między dwójką ludzi z zupełnie innych światów. Kiedyś pacjentka mi powiedziała, że ma w głowie taki filtr. Pytam siebie, czy rodzice wybraliby mi tego mężczyznę na męża.
Chyba żartujesz. Mam takiego znajomego, co całe życie szuka idealnej synowej dla swojej matki. Nie muszę chyba dodawać, że jest sam i nieszczęśliwy.
Oczywiście trochę prowokuję, bo zależy mi na tym, żeby naruszyć ten mit, że nieosiągalny, porywczy, nieobecny łobuz kocha najbardziej. Może to właśnie ten dobry chłopak, który jest materiałem na męża, będzie kochał tak, jak tego potrzebujemy.
A to nie jest przepis na to, żeby wyjść za mąż za dobrego chłopaka, a po kilku latach zapukać do waszego gabinetu, bo dobry chłopak znalazł w telefonie seks czat żony z przystojnym kolegą z biura?
Jak już wspominaliśmy, sporo jest związków zbudowanych na zasadzie teraz wezmę poczciwego partnera, który nadaje się na męża i ojca. Z jednej strony można powiedzieć, że to od początku budowanie na kłamstwie, z pełną świadomością. Z drugiej trzeba zapytać, jaki jest punkt odniesienia tego kłamstwa. Bo jeśli kobieta uważa, że związek to ma być poświęcenie, rezygnacja ze swoich młodzieńczych, rzekomo niedojrzałych pragnień, to możliwe, że ta osoba nie czuje, że dopuszcza się oszustwa.
Oszustwa, bo on myślał, że ona go kocha, tak?
Wyobraź sobie taką parę. 7 lat bez seksu w związku. Mają dwójkę dzieci. Dziewczynka 8 lat i chłopak 14 lat. Przestali ze sobą uprawiać seks po urodzeniu pierwszego dziecka. Potem na chwilę seks się pojawił i po drugiej ciąży już całkowicie zniknął z relacji. Nie mają żadnych zdrowotnych problemów, są zadbani, atrakcyjni. W życiu też nie trapią ich jakieś stresy, nie brakuje im pieniędzy, realizują swoje pasje. On woli deskę zimą, ona w wakacje lata na kajcie, czym oboje obszernie dzielą się na swoich Instagramach.
Stracili sobą zainteresowanie.
No i tu jest właśnie sedno sprawy. On by potrafił godzinami opowiadać o tym, jak bardzo jest napalony na swoją żonę. Całe życie był na nią napalony. Widać, jak zaświecają mu się oczy, kiedy opowiada o tym, jak kiedyś połamali łóżko swoim seksem. Albo zamykali się podczas imprezy w łazience na szybki numerek. Tymczasem ona mówi w końcu, że tak naprawdę to nigdy nie miała na niego ochoty, ale nie widziała w tym nic złego. I ja jej wierzę, bo na tym samym oddechu podkreśla, że to wspaniały facet, że kocha go całym sercem, jeszcze wspanialszy z niego mąż i ojciec. To, że nigdy jej nie pociągał, nie stanowiło problemu, bo seks nie jest przecież najważniejszy. Przed nim miała kilku partnerów seksualnych, z którymi nie odczuwała zbyt wiele przyjemności. wyhodowała przekonanie, że seks nie jest jej do niczego potrzebny, poza urodzeniem dzieci, o których zawsze marzyła. Dlatego po drugim dziecku skończyły się szybkie numerki na imprezach, a w końcu skończył się też seks w sypialni. On, zupełnie nieświadomy, dopiero po prawie 20 latach dowiaduje się, jak ona zapatruje się na seks. I teraz pytanie, czy to jest związek z rozsądku? A jeśli tak, to dlaczego nie wszyscy jego uczestnicy mają o tym pojęcie?
Nie nazwałbym tej kobiety oszustką, to byłaby przesada. Miłość ma wiele twarzy, nie wszyscy muszą kochać tak jak Judyta, histeryczna bohaterka nigdy w życiu. Moim zdaniem Ilona Łebkowska i Katarzyna Grochola naznaczyły pokolenia kobiet wizją miłości, która sprowadza się do pocałunku w deszczu na moście świętokrzyskim. Później siadają u nas na kanapie osoby, które wyrzucają sobie, że nie kochają wystarczająco romantycznie. Wsłuchują się w ten mityczny brzuch, a tam żadnych motyli i zamartwiają się tym. Miłość ma różne oblicza, nie tylko oblicze mokrej od deszczu Judyty, wpijającej się w usta Adama.
Przynajmniej dobrze, że mojego ulubionego Tytanika zostawiłeś w spokoju. Chociaż tam akurat jest świetny przykład toksycznej miłości. Cala Hockleya do Rose DeWitt Bukater. Spotkaliście się w pracy kiedyś z kimś, kto kochałby w tak zaborczy sposób jak czarny charakter z Tytanika?
Dostałam kiedyś prywatną wiadomość od pewnej kobiety na Instagramie. Żyję w związku z narcyzem. Co mam robić? Najwidoczniej przeczytała gdzieś o osobowości narcystycznej i zauważyła, że jej partner przejawia takie cechy. Nawiasem mówiąc, osobowość narcystyczna to bardzo ciężkie zaburzenie osobowości i występuje stosunkowo rzadko, no ale cechy narcystyczne przejawia znacznie więcej osób.
Co to za cechy? Jak wygląda związek z kimś takim?
Ktoś taki uważa, że ma monopol na to, jak powinien wyglądać związek. Jest przekonany, że jego wizja świata jest właściwa, a inne błędne. Osoba narcystyczna jest przede wszystkim skupiona na własnych potrzebach i pragnieniach. Partner czy partnerka musi być pewnego rodzaju osiągnięciem, co na początku jest bardzo kuszące, bo daje poczucie dużej wyjątkowości w związku.
A ta osoba narcystyczna to będzie raczej mężczyzna czy kobieta?
Narcystyczne zaburzenie osobowości, czyli ten klinicznie diagnozowany narcyzm, który dotyka mniej niż 1% populacji, faktycznie częściej diagnozowany jest u mężczyzn. Natomiast w kwestii cech czy obron narcystycznych to jestem daleka od uogólnień. Chociaż prawdą jest, że w gabinecie częściej słyszymy o mężczyznach, o których opowiadają partnerki stawiające im diagnozę. Więc jak sam widzisz, sprawa nie jest prosta. Osoby narcystyczne lubią też łączyć się w związki ze sobą, a to już potrafi być wyższa szkoła jazdy.
Jak rozpoznajecie takiego kogoś na waszej kanapie?
W gabinecie ktoś taki oczekuje od terapeutów specjalnych zasad. Dostosowywania się do dawanych im wytycznych. Tak jak poucza partnerkę lub partnera, tak w gabinecie potrafi pouczać terapeutę. Terapia osób o takich cechach jest trudna, bo intelektualizują i odrzucają to, co się do nich mówi. Czują się zagrożeni, momentalnie tak manipulują osobą, że ta traci grunt pod nogami i kwestionuje to, co przed chwilą powiedziała. Krytykują bliskich, izolują od nich, a jednocześnie utrzymują iluzję, że więź w związku jest tak wyjątkowa, że żadna inna relacja nie może się z nią mierzyć. Najpierw między wierszami, a później już wprost sugerują, że osoba nie poradzi sobie sama.
Zaczyna mi to brzmieć jak scenariusz filmu o jakimś guru uzależniającym od siebie wyznawców.
Bardzo dobre skojarzenie, bo scenarzyści bardzo lubią ożywiać na ekranie ten właśnie rys osobowości.
Taki mężczyzna czerpie satysfakcję z tego, że formuje sobie kobietę. Często bierze za partnerkę dziewczynę bez wykształcenia i bez pieniędzy. Wyciąga ją z trudnego domu i z dnia na dzień wrzuca w rolę królewny. Płaci za zrobienie piersi, ust, włosów, ubiera ją i wprowadza na salony, a później oczekuje wdzięczności. Karmi się tym poczuciem, że jest demiurgiem i ją wykreował.
Ona poddaje się tej kreacji do czasu, aż usłyszy: nic beze mnie nie znaczysz. Jak odejdziesz, to nikt cię nie zechce. Jakbym chciał, to mógłbym cię zniszczyć. To ja cię stworzyłem.
Kiedy padają takie zdania?
kiedy kobieta próbuje komunikować własne zdanie albo wycofuje się z inicjowania seksu.
Dodajmy, że przestaje to robić, bo w seksie z kimś o takich cechach jej po prostu nie ma. Nie ma jej potrzeb, jej przyjemności, jej rozkoszy. Ona jest tam cała dla niego, aż w końcu się tym męczy i już nie chce odgrywać tej roli. Ludzie zmieniają się w takich relacjach, dojrzewają, zaczynają widzieć więcej. Zwłaszcza jeśli mowa o kobietach, które w bardzo młodym wieku wchodzą w takie układy.
Co odpisałaś tej kobiecie, która napisała, że jest w związku z narcyzem? Uciekaj?
Ona wydawała się szczerze kochać swojego partnera i chciała się dowiedzieć, czy w ich sytuacji terapia mogłaby coś zmienić.
A mogłaby?
To, jak się zachowywał jej partner, wyglądało na tak zwane obrony narcystyczne. Przykrywał niskie poczucie własnej wartości zbroją, w której mógł grać rolę pewnego siebie rycerza. W terapii trzeba byłoby zajrzeć pod tę wykuwaną przez lata zbroję, odsłonić czułe punkty i zbudować prawdziwą pewność siebie, a nie tylko iluzję. Jeśli to by się udało, nie potrzebowałby podbijać sobie samooceny gnębieniem partnerki.
Zanim zamkniemy rozdział o miłości, to musisz mi powiedzieć, czy ten pacjent, o którym mówiłaś na początku, w końcu dowiedział się od ciebie, czy jest zakochany?
Tak, dowiedział się, ale nie ode mnie, tylko od siebie.